plac litewski. Stoi żołnierz, no kiedyś też stał żołnierz, chociaż troszeczkę inny, może całkiem inny. No, to miejsce jest bardzo ważne dla Lubelaków. Tutaj zawsze można się było umówić, kiedy jeszcze nie było komórek. Zamiast marszałka Piłsudskiego stał żołnierz radziecki. Tu odbywały się wszystkie manifestacje antykomunistyczne. Tu nas zganiało ZOMO. No i wtedy musieliśmy wiać, no, przeważnie w kierunku pierwszej Armii Wojska Polskiego. O, stańmy twarzą do pomnika Piłsudskiego, a teraz spojrzyj w lewo. Widzisz te płyty i maszty? To jest pomnik nieznanego żołnierza. Podejdźmy też do tego pomnika, przejdźmy obok, spójrz w prawo. Tu za krzakami jest szalet. Widzisz go? O, przejdźmy dalej. W ogóle to cześć, chciałem się z tobą przywitać. Nazywam się Dariusz Jerz i mam zaszczyt być twoim przewodnikiem dzisiaj. A będę ci pokazywał troszeczkę inny Lublin. Lublin, że tak powiem, kryminalny. Przechodzimy obok szaletu. No, mam nadzieję, że nie śmierdzi. Pójdźmy dalej, kawałeczek. Tam jak ten kiosk ruchu na skrzyżowaniu. To jest skrzyżowanie 3 maja i 1 Armii Wojska Polskiego. O, i jest przejście dla pieszych. O, i tutaj ten kiosk po drugiej stronie ulicy. Ten kiosk już stoi na ulicy 1 Armii Wojska Polskiego, do której zmierzamy. Zatrzymaj się przy nim. Na świat przyszedłem 20 maja 1965 roku. Z tego co wiem, bez żadnych ekscesów ani wybryków, byłem normalnym, zdrowym, 4,5-kilogramowym, wielkim dzieckiem. Wychowywałem się na ulicy Nałęczowskiej. To wtedy były jeszcze peryferie Lublina, naprzeciwko zajezdni tramwajowej, trolejbusowej. No, chciałby Lublin mieć tramwaje i metro. No, dzieciństwo, jak to dzieciństwo. Miałem to szczęście, że mieszkaliśmy obok dziadków i mój dziadek, który był wspaniałym człowiekiem, on z racji swojego zdrowia nie mógł pracować zawodowo, zajmował się moim wychowywaniem po niego. Dziadkowi zawdzięczam pierwsze proce, pierwsze karabiny na haczyki, pierwszy rower, który mi sam złożył i pierwsze informacje, których nie mogłem wydostać od mamy. Dziadek to był fajny gość. Bardzo mi go brakuje. No, jesteś gotów? No to ruszamy. Idziemy. Jest to ulica 1 Armii Wojska Polskiego. Później zamieszkaliśmy na ulicy Junoszy. Zamieszkałem w bloku, który kiedyś nazywano akwarium. A to dlatego, że mieszkały tam grube ryby ówczesnego ustroju. No, moja mama ani ja nie należeliśmy do grubych ryb, ani żadnych ryb nawet, więc czułem się troszeczkę wyobcowany w tym środowisku. Od razu zaczęli mi dokuczać zresztą. Byłem troszeczkę od nich inaczej ubrany, biedniej. Nie miałem takich wiadomości, byłem troszeczkę nieśmiały i próbowano to przeciwko mnie wykorzystać. Niestety ci chłopcy nie przewidzieli, że dziecko wychowywane przez takiego dziadka jak mój musi sobie poradzić w każdej sytuacji. No i sobie z nimi poradziłem. Za chwilę już okazało się, że jestem dla nich niezbędny. Nie potrafili bez mnie żyć. To ja napędzałem ich wszystkie imprezy. To ja organizowałem czas. Bez mnie nic się nie mogło na dzielnicy odbyć. Stałem się niezbędny. No, idziemy teraz tutaj dalej. Po prawej stronie mieści się zespół pieśni i tańca ziemi lubelskiej, w którym kiedyś miałem przyjemność tańczyć, zanim wybrałem inny rodzaj tańca, tak zwany taniec na mieście. O, to były czasy, kiedy jeszcze żyła założycielka tego zespołu, pani Wanda Kanierowa. Miałem przyjemność znać ją osobiście. Po prawej stronie mijamy ulicę, to jest Ogrodowa. O, tam na dole na Czechowskiej później mieszkałem. Ale my się udamy w stronę ulicy Jasnej. Ulica Ogrodowa. Specyfika tej ulicy dla mnie jest taka, że tam na końcu ona jest jednokierunkowa. A ja jestem człowiekiem z gruntu leniwym, Więc ilekroć, a tam na rogu jest, tam dalej na samym końcu jest kiosk. Ilekroć zabrakło mi papierosów, siadałem w auto, a że ulica była jednokierunkowa, więc na wstecznym jeździłem do kiosku, co bardzo bawiło panią kioskarkę. Idziemy dalej, o, po lewej stronie to ponure gmaszysko, to jest sąd okręgowy. Mój taniec na ulicy kilkakrotnie kończył się w tymże gmaszysku. No ale to zamierzchła przeszłość. Idźmy dalej. Ten piękny kościół obok tego ponurego gmachu to kościół ewangelicko-augsburski i łączący się z nim fragment starego cmentarza. Bardzo piękny. Skręcamy w lewo i pomalutku będziemy się kierować na Jasną. Przejdźmy na drugą stronę ulicy zatem, bo tu pod tych pasach, i dojdźmy do rogu, do tego pałacyku. Zawsze nurtował mnie ten pałacyk tutaj na rogu, po prawej stronie. Chociaż nie mam zielonego pojęcia, co wcześniej w nim się mieściło. No teraz jest bank, no ale Lublin słynie jak Zurich z banków. Banki mamy wszędzie. Nie ma na nie tylko kto napadać. Skręćmy w prawo. O, jest ulica Jasna. O, Jasna. Od tej strony miasta wejście na moją dzielnicę. Tu już zaczynał się mój świat. Świat bram, podwórek, studni, tajemnych przejść, o których nie wiedział nikt oprócz nas i dzięki którym wielokrotnie udało mi się uniknąć odwiedzin w ponurym gmaszysku. Tutaj wielu moich kolegów zrobiło zawrotne kariery. Wielu moich kolegów miało jeszcze bardziej spektakularne upadki, a wielu moich kolegów już nie żyje, jest im to wszystko jedno. Tutaj na krakowskim Wielokieszonkowsku w pocie czoła pracowało dzień i noc, a gdy niebiescy panowie podjeżdżali, bo zaczynało się dziać niebezpiecznie, wbiegali w te bramy, zaułki i uciekali. Nigdy nie mogli nas tutaj złapać, naprawdę. Policja musiała obstawić, lub milicja jeszcze w poprzednim ustroju, 3 kwartały, żeby nas łapać, bo przejścia były wszędzie. W piwnicach, w bramach, na strychach. Teraz idź prosto, zatrzymaj się przy tym wielkim podwórku po prawej stronie. Tutaj na rogach wieczorami stali żule, którzy i do dzisiaj stoją, tylko to są już inni żule, którzy zawsze mówili, że im brakuje, to 20, to 50. Kiedyś nam się to nawet podobało, że tacy starsi, chociaż żule, nas zaczepiają, takich małolatów, i mówią, słuchaj, daj, no, ciebie lepiej, żeby nie zaczepiali, ale ta ulica jest bardzo spokojna, jest w tej chwili monitoring i nie ma się czego bać. Kiedyś było groźnie. Po prawej stronie widzisz, oto olbrzymie podwórko. Teraz jest tu szereg sklepów i kręgielnia UFO. Kiedyś tu mieściły się konsumy. I PGH, konsumy to było coś. To było zaopatrzenie dla wszystkich bufetów milicyjnych na Lubelszczyźnie. Plus do tego te konsumy obsługiwały wszystkich notabli komunistycznych. No handlowałem z nimi, często z nimi handlowałem. Na zasadzie handlu wymiennego, czyli coś za coś. Przeważnie my im wódę z PGH, bo mieliśmy bez kartek, a oni nam ciuchy. Fajne ciuchy. Odrzuty z eksportu. No ale tyle o konsumach. Chodźmy dalej. O, widzisz na wprost na końcu tej uliczki, widzisz te drzewa? To już jest wyjście do Ogrodu Saskiego. Idźmy tam. Ta uliczka, co prawda jest jednokierunkowa, ale jest bardzo ruchliwa. Spróbujmy przedostać się na drugą stronę. Nie bój się, przejdźmy. Tu nie ma pasów. Sąsiaduje to wszystko raz z Ogrodem Saskim, co bardzo mnie cieszyło i moich kolegów zresztą też. No już w ogóle, jak już nas dopadali, jak mówiłem rzadko, na tych klatkach, w tych przejściach, zawsze pozostawał Ogród Saski, a to jak ocean dla delfina. Wskakiwało się, naokoło krzaki i już. No i niech tam kogoś złapił, szczególnie wieczorem. No wprost mamy wejście do parku. Jak dojdziesz do tego miejsca, to się zatrzymaj. Zresztą wieczorem to milicja ówczesna. No teraz policja też, tylko policja udaje, że się nie boi i jeździ przezornie samochodami, chyba z lenistwa. A kiedyś milicja nic nie udawała, po prostu się bała i nie wchodziła o pomocy do Ogrodu Saskiego. Bo i po co? Ogród Saski był nasz. Był w naszym niepodzielnym posiadaniu. Był jak las Sherwood dla Robin Hooda. Piękne porównanie, nieprawdaż? Teraz skręćmy w lewo, chodźmy tą wąską betonową ścieżką. No, idziemy do wyjścia z parku, do wejścia głównego. O, tutaj po lewej stronie te zabite, zakratowane okna. No, widzisz? O, to było zaplecze do sławnej knajpy pod tytułem Wisła. Fajnie to było. Można było przyjść wieczorem i w czasach, kiedy alkohol był na kartki, można było kupić flaszkę na wynos. Krzaki, to są chyba nawet te same krzaki, które rosną tutaj koło tego właśnie zaplecza do tej Wisły. O, to było miejsce, gdzie kiszonkowcy, którzy grasowali na krakowskim przedmieściu, tudzież na ulicy Wieniawskiej i wszystkich okolicznych wrzucali szybciutko niepotrzebne fanty. Czyli w tych krzakach można było znaleźć puste torebki, dokumenty i takie różne szpargały, które im były niepotrzebne. No wszystko oprócz pieniędzy. Wychodzimy z parku. No, główne wejście do Ogrodu Saskiego. No teraz piękne wejście, piękna brama. Niedawno wszystko to zostało zrobione, to ogrodzenie i w ogóle. No wyjdź przed bramę. Ten budynek naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy, widzisz? Tam, gdzie na dole jest KFC. Na górze, kiedyś nie było w ogóle KFC, ale tam na górze była ogromna kawiarnia Astoria. Ale o Astorii opowiem ci troszeczkę później. O, tu ciekawszy jest ten przystanek. Widzisz ile ludzi? Tu zawsze było tyle ludzi. Albo i więcej nawet. No i tutaj właśnie padali ofiarami moich kolegów często. Kieszonkowców. To było ulubione miejsce kieszonkowców. No, zawróćmy, wejdźmy z powrotem w bramę, wchodzimy do parku. No i tutaj nam się rozwidla, patrzysz na wprost, widzisz, rozwidlają nam się alejki. Jedna idzie w prawo, druga w lewo. My pójdziemy tą w lewo. No to może teraz opowiem ci o Astorii. No Astoria to było takie zawaliste miejsce dla młodzieży, nie? No tam się wtedy spotykała młodzież. To było ogromne kawiarnia jak lotnisko, no. Tam było chyba z 50 stolików. Człowieku, wyobrażasz sobie, w sobotni wieczór tam nic nie było widać. Tak było napalone od dymu papierosowego. No i wszyscy zamawiali na potęgę, co się dało. A nie wiadomo zawsze, co będzie w weekend. No, no i kiedyś hitem było tanie wino, które panie kelnerki nalewały do lampek i podawały z lodem. To było o tyle fajne, że było tanie i takie chłodne. No i tak w lampkach podane, a nie w szklankach, jak zawsze. Było to jakieś urozmaicenie w tych latach szarości komunistycznej. No i tam, żeby napić się tego wina, no to wszyscy zamawiali cały stolik. Do dzisiaj się dziwię, skąd te panie miały tyle lampek? Każdy zamawiał po stoliku wina. No może nie każdy, ale większość. I te lampki były tak nastawiane, bo każdy się bał, że to wino się skończy. Bo no rzeczywiście po godzinie czy jakimś czasie pani, jedna, która miała najbardziej donośny głos, kelnerka, krzyczała na całą knajpę. Wina nie ma! I wszyscy smutni rozchodzili się gdzieś indziej szukać jakiegoś wina czy piwa. No, fajne to były czasy. Chodźmy dalej. Widzisz to po lewej stronie, za drzewami, monumentalny twór architektoniczny, to nic innego, tylko dom partii. Szczęśliwie nam, rządzącej przez tyle lat. No, idziemy dalej. O, i tutaj po prawej stronie ten ogromny plac. O, to jest ciekawostka. Tu jest zegar słoneczny. który nie wiem, czy w tej chwili już jest uruchomiony, ale miał być uruchomiony. Jest zbudowany z jednego ramienia metalowego. Jest w ogóle bardzo zabytkowy. A ten zegar jest równie stary jak ogród saski. Ma metalowe ramię, a cały cyferblat i wskazówki są zrobione z żywopłotu i z roślin. Idźmy dalej. No i tutaj wszystkie te ławeczki, no tu jest, tutaj dzieci w lecie jeżdżą na rowerach, jest super miejsce, tu można odpocząć, można usiąść na ławce, jest bardzo spokojnie, jest cicho. No i ten rozległy placyk, no to było fajne miejsce kiedyś, tu była... Nie knajpa, ale taki barek. Tutaj wszyscy rodzice przychodzili z dziećmi i dzieci bawiły się na tym rozległym placu, gdzie rodzice mogli je widzieć, mieć cały czas na widoku. A rodzice siedzieli przy jakichś frytkach, lampce wina czy piwie i obserwowali swoje pociechy, coraz wsuwając im kąsek do ust, gdy podbiegały. Dochodzimy do... O, tutaj, do tej altany, gdzie kiedyś była knajpa. Widzisz te takie plamy betonowe na asfalcie? To są właśnie ślady po fundamentach tejże knajpy. Ona była taka podłużna, jak wskazują te ślady. Pójdźmy dalej tutaj. Muszla to jest zupełnie inna muszla niż kiedyś. O, kiedyś to była muszla. Słuchaj, jakie rzeczy tu się działy. Ona w ogóle się spaliła, to jest nowy twór. Do tamtej to mam sentyment. No. Przychodziliśmy tu z chłopcami z dzielnicy robić nagonki z psami na punków. Bo punki tutaj, jeszcze była prężna kultura punka w punku w latach 90. Oni sobie tutaj główną kwaterę założyli, palili ogniska, a myśmy ich odsaczali z każdej strony. No i później tam różnie z tymi punkami bywało. Jak żeśmy na tych punków napadali, to jak żeśmy panka złapali, to żeśmy go skalpowali. No nie bój się, nie bój. Nie tak do końca, nie ze skórą. Po prostu obcierliśmy mu kawałek irokeza i z tych irokezów ja na przykład wiązałem sobie takie małe pęczki, które przyczepiałem sobie do pasa. No, biłem książki Karola Maja kiedyś, a później takie przygodowo, kowbojsko-traperskie. Jakoś tak mi się to składało. No i miałem taką całkiem sporą kolekcję tych pęczków. Następną ciekawostka jest taka, że cała nasza dzielnica była antypankowa. A na dzielnicy jeden z naszych kolegów się uchował jako punk. Nic go nie mogło przekonać. Szczupak. Cały szacunek dla Szczupaka. Szczupaka znam, widujemy się bardzo rzadko, ale czasami się widujemy. To bardzo fajny człowiek. Szczupak był takim gościem, że nigdy z punkostwa nie zrezygnował. To był jedyny punk na Wieniawie. Ile on razy manto dostał. No ze mną miał zawsze starcie, ilekroć spotykaliśmy się na ulicy. A Szczupak konfrontacji nie unikał. Nie wyrywał się do niej, ale nie unikał. Nigdy nie pozwolił sobie nic powiedzieć. Nigdy nie pozwolił się uderzyć, ubliżyć sobie. Zawsze stawał do walki. Dzielny chłopak. Rozwidlają nam się alejki. Jedna idzie w prawo, druga w lewo. Zatrzymaj się tu na chwilę. W ogóle ten cały ogród saski uważaliśmy za swój teren, swój własny, nasz, takich chłopców po 15, 16, 17 lat. O tyle wtedy mieliśmy. To było nasze, niepodzielne. Nikt tego na mieście nie próbował podważyć nawet, bo jeżeli próbował, no to dochodziło do spotkań dzielnicowych. Właśnie tutaj w parku to jest taki wąwóz. Dzisiaj nie będziemy koło niego przechodzili, ale jest taki wąwóz i w tym wąwozie toczyły się wszystkie potyczki. Nie wiem dlaczego w tym wąwozie. No chyba dlatego, że jedni zbiegali z jednej, a drudzy z drugiej strony wzgórza, żeby z większym impetem siebie gruchnąć. Tak, tutaj przechodząc koło tej muszli, musimy skręcić za muszlą w prawo i idziemy alejką. Po lewej stronie jest taki murek ceglany, widzisz to? O, i tutaj pierwsza alejka w lewo, już widać ulicę, tu skręcamy. Ta ulica, to jest ulica Króla Leszczyńskiego. Musimy dojść do rogu i tam ci pokażę, gdzie jest sklep, gdzie dzisiaj można do nocy, do późnej nocy kupić sobie coś. Alkohol, bibułki lub inne akcesoria potrzebne do czynnego wypoczynku w parku. No i tak samo kiedyś było, bo ten sklep był. Co prawda nie był czynny w nocy, ale był. No, niejedno wino w tym sklepie się kupowało, które później się w tym parku wypijało. Może cię dziwi, że piliśmy wino, że ja o tym winie tak mówię. No, mam 45 lat, kiedy ja miałem 17 czy 18, nikt nie słyszał o Gandzi, o dopalaczach. Browaru nie można było kupić, więc zostawało takiej młodzieży jak my tylko tanie wino i nikt się tego nie wstydził. O, widzisz, i doszliśmy. No i tutaj o, w prawo wyjrzyj. Widzisz tutaj o 20 metrów ten, tak, tak, ten szyld, to jest ten sklepik, a my idziemy w lewo. Pójdziemy sobie teraz ulicą Króla Leszczyńskiego. Króla Leszczyńskiego pod górę. Zanim dojdziemy do kina, o którym chcę ci opowiedzieć, no chciałem ci powiedzieć jeszcze troszeczkę ostatnio, nie? Po drodze mijamy Urząd Statystyczny, ale to cię chyba nie ciekawi. I po prawej stronie rozciąga się Stadion Lublinianki. Bardzo dobry klub Lublinianka. Nigdy się nie wybił poza drugą ligę. Ale ma swoich zwolenników. Ludzie go kochają. Krzyczą, Lublinianka, rycerze Koziego Grodu. Ale o nich nie będziemy rozmawiać. No, mimo tego, że ta drużyna nigdy jakoś, na przykład mnie to w ogóle, mnie futbol nie interesuje, no ale fajnie było, że zawsze mogliśmy wchodzić za darmo. No, żadne służby nas nie mogły pilnować, nawet nie próbowały, no bo jak? Myśmy znali tu każdą dziurę. Jak nie z tej, to z drugiej. Nie kijem go topało. Także fajnie było dla sportu w ogóle wchodzić sobie na mecze, nie? Sam mecz nas nie bardzo interesował, ale ganianie się z ochroną, tak. O, na tej Lubliniance było fajnie, bo właśnie żeśmy, tutaj kiedyś były lodowiska, a to było wszystko dla ludzi jakoś tak. Komuna była strasznym ustrojem, ale wiele rzeczy z nich było dobrych, które niepotrzebnie zostały wyrzucone z całym opakowaniem, takim jak organizowanie na przykład lodowiska, które było przez całe lata w zimie i wszystkie dzieciaki z dzielnicy, nie tylko naszej, ale i z innych dzielnic, w nocy przy muzyce do późnej nocy ślizgały się na łyżwach i rodzice byli spokojni, bo wiedzieli, gdzie te dzieciaki są. Idziemy dalej w górę, tak, i po lewej stronie, no, ten piękny budynek, jakże smutny i opuszczony. To nic innego, tylko kiedyś tętniące życiem kino Kosmos. Podejdźmy pod te filary. Mam z nimi związane mnóstwo wspomnień, bo pod tymi filarami, jak handlowałem bilety, to ganiałem się niejednokrotnie z milicjantami, po cywilnemu, zarówno po cywilnemu, jak i umundurowanymi. Łza się wokół kręci. Spójrzmy przez szybę. Puste kasy. Nic się nie dzieje. Smutno. Kosmos to był czad. W kosmosie, człowieku, mogłeś zrobić wszystko, kupić wszystko i załatwić wszystko. Wszyscy moi znajomi, moi kumple z dzielnicy, siedzieli w kosmosie na holu. Tutaj się wszyscy zbierali, tutaj ustalaliśmy, czy mamy jakieś pieniądze, czy nie mamy i gdzie pójść. Czy na dyskotekę, bo kiedyś nie było klubów i nie mówiło się, że idę do dyskoteki, tylko mówiło się, idę na dyskotekę. W zależności, gdzie ona była zorganizowana. Jak również wszystkie prywatki, czy jakieś inne awantury, koncerty. To właśnie tutaj. Zawsze było ciepło. Nawet w zimie. I chyba dlatego tutaj. To był pępek naszej dzielnicy, można powiedzieć. No, a człowiek jest przywiązany do swojego pępka. Tutaj też poczyniłem swoje pierwsze kroki, jakby się to wyrazić, w prywatnej inicjatywie, którą zacząłem już za młodu, handlując biletami pod kinem. No, pozwolili mi starsi koledzy, konie tak zwane. No tak wszyscy akurat to nie bardzo mi chcieli pozwolić, no ale miałem siłę przebicia i troszeczkę sobie sam pozwoliłem. No, tutaj spędziłem wiele burzliwych dni i nocy. handlowałem biletami, no i się troszeczkę odkuwałem. Wtedy zrozumiałem, jak łatwo jest zarobić pieniądze. Niekoniecznie chodząc do pracy. Konikowanie to bardzo intratne zajęcie. Niebezpieczne, ale intratne. Jak ja tutaj biegałem pod tym, możesz sobie to wyobrazić, tłum ludzi przed tym kosmosem, pod tymi filarami, w środku jeszcze więcej, szyby powybijane, bo ci ludzie wypadają ze środka, bo akurat leci wejście smoka. Hicior. A ja przeciskam się między tymi ludźmi tutaj, między tymi filarami i proponuję bilety. Oczywiście odpowiednio drożej. A naokoło krąży policja i milicja wtedy i próbuje mnie złapać. No i właśnie tą kasę trzeba było to robić tak sprytnie, żeby cię nie złapali, bo by zabrali i kasę. Najgorzej szkoda kasy, tam parę pał, to jeszcze pal licho. Trzeba było upychać. No i ja ją upychałem. Gdzie mogłem, upychałem. No i zawsze po powrocie do domu, jak ja to te pieniądze wyrzucałem z kieszeni, to ja miałem dosłownie wszędzie. Czasami miałem też w skarpetkach, w butach. I tak jak wywalałem to wszystko, to tak pamiętam, jak moja mama na to patrzyła. Co to jest, jakiś zero szacunku do pieniądza? Nigdy nie przykładałem wagi do pieniędzy, ale wtedy to wyglądało na totalny brak szacunku. No ale kiedyś jej wytłumaczyłem, że to nie chodzi o szacunek, a o ilość tych pieniędzy, gdyż moja mama zarabiała 1000 złotych na miesiąc, a ja w jedną noc pod kinem potrafiłem zarobić 2. Ale to przeszłość, więc proponuję, żebyśmy wyszli spod tego przybytku, spod tych filarów, które w tej chwili są tak smutne. Stań teraz plecami do filarów. Widzisz te wieżowce? Na wprost. To jeszcze jest wieniawa, co prawda nowsza wieniawa. Ale tam z tyłu, za tymi wieżowcami, te, całe to osiedle na tej skarpie, te bloki i tamte wieżowce, to osiedle Czechów. Największe osiedle w Lublinie. 40 tysięcy mieszkańców bodajże. No, tam też było fajnie. Na początku on nie był taki wielki. Na początku tutaj właśnie masz okazję zobaczyć to z brzegu, na tej skarpie są pierwsze bloki wybudowane na Czechowie. Tam miałem wielu kolegów, wielu znajomych. No, tam też spędziłem mnóstwo przyjemnych chwil. W ogóle to na tych kolegów, niezależnie czy któryś wyprowadził się nawet z dzielnicy, serdeczny kolega, to się już o nim mówiło, że jest zza rzeki. A dlaczego zza rzeki? No kiedyś przez Lublin płynęła jeszcze jedna rzeczka, która dzieliła tę naszą wieniawę od tego Czechowa oddzielała. Nazywała się Czechówka. Kontynuujmy spacer, a ja będę ci dalej opowiadał. Za chwilę skręcimy w lewo. No i ruszamy teraz spod kosmosu. Idziemy tymi schodami. Tak. Skręcamy w lewo i idziemy tutaj do najbliższego przejścia pod górę. Tak. Przechodzimy przez przejście na drugą stronę ulicy. No i widzimy tutaj ta... To od razu widać, że to jest szkoła. To szkoła, teraz gimnazjum, a kiedyś szkoła podstawowa numer 18. No, do tej szkoły miałem przyjemność uczęszczać. Bardzo dobra szkoła. Tu moja kolebka. Piękna szkoła. Jedna z lepszych w Europie. Nie no, żarty na bok. Ale bardzo miło ją wspominał. Do dzisiaj utrzymuję znajomości z niektórymi nauczycielami. Kontynuujmy spacer, a ja będę ci dalej opowiadał. Idźmy dalej ulicą Popiełuszki. Tutaj po prawej stronie, po drugiej stronie ulicy widzisz ten gmach, to jest szkoła samochodowa. No, wiele razy tutaj w tej szkole tańczyłem. Znaczy tak, nie tak tańczyłem, jak wcześniej opowiadałem, co mnie doprowadziło do wizyt w tym pomurze Łachu, ale jeszcze jako bardzo młody człowiek. No tutaj po prostu były organizowane dyskoteki, a tutaj naprawdę miałem bliziusieńko z domu, więc czułem się, że jakby ta dyskoteka odbywała się u mnie w domu. Często przychodziliśmy.
Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me.
Fajne były dyskoteki, naprawdę fajnie było. jako że była to szkoła samochodowa, więc ona była męska, nie była koedukacyjna. No i na tą każdą dyskotekę, właśnie były fajne dyskoteki z tego względu, że zawsze samorządy tych uczniowskie w tych szkołach zapraszały najładniejsze dziewczyny z najładniejszych liceów lubelskich. No, zawsze dziewczyn było więcej niż chłopaków. Idźmy dalej na wprost. Pójdziemy do ulicy Poniatowskiego. Dochodzimy do tego wielkiego skrzyżowania. Przejdziemy na drugą stronę. Skręcamy w lewo. Za nami pozostawiamy tą halę ogromną. To są warsztaty Centrum Kultury, gdzie teraz odbywa się działalność kulturalna, a kiedyś były po prostu tokarnią. Idziemy do góry ulicą Poniatowskiego. Teraz jak słyszę, co chwila słyszę ten Queen, no bierze mnie taka nostalgia. No jeszcze podchodzimy, jesteśmy blisko miasteczka uniwersyteckiego, gdzie właśnie tak wiele się działo. A Queen towarzyszył mi przez całe moje małoletnie, nastoletnie życie. Byłem fanem Queenu, chociaż nie należałem do żadnego fan klubu. Uważałem. Kłóciłem się, potrafiłem się z godzinami spierać z kolegami, że Freddie to najlepszy wokalista na świecie, a Queen jest najlepszą kapelą wszechczasów. Zresztą do dzisiaj uważam, że Freddie Mercury jest najlepszym wokalistą, jaki tylko ten świat wydał. Niech ktoś spróbuje powiedzieć, że nie. Nie no, Queen to cała historia, nie? Z Queenem kojarzą mi się wszystkie momenty, takie fajne, takie... Jakieś te imprezy, ten czas, ten klimat, jaki to miasteczko roztaczało i ta muzyka specyficzna wtedy, bo nie oszukujmy się, no dzisiaj, no nie wiem czego ty słuchasz, ale przeważnie ta cała muzyka współczesna opiera się wszystko na latach 80. i na latach 90., chociaż lat 90. już nie, wszystko z lat 80. co najlepsze, ta esencja. A Queen był samą solą ziemi, samą esencją muzyki. Tak uważam. Idziemy do góry ulicą Poniatowskiego. Teraz wygląda zupełnie inaczej. Tym szerokim chodnikiem to teraz możemy sobie spokojnie iść. Kiedyś, człowieku, musiałbyś się tam balansować na krawężniku i uważać, żeby cię samochód nie potrącił. Chociaż tych samochodów nie było za wiele. No i po lewej stronie, no, główna atrakcja dzielnicy. Boisko. To jest bardzo sławne boisko, na którym działo się wiele sławnych rzeczy. Jak między innymi pogrom zomowców, o których zresztą opowiedziałem w spektaklu Zły. No tutaj się bardzo wiele działo. Tu się przychodziło grać w kosza, tu się przychodziło po prostu pobić, tu się przychodziło pograć w nogę. No i tutaj na przykład często przychodzili pić. Różni pić. No, kiedyś przyszło ZOMO. No i pili. No i zabrali nam piłkę. Wtedy musiałem pobiec tam odrobinkę dalej na górę. Jest taka kawiarnia Tip Top, która szczęśliwie przetrwała i jest do dzisiaj. Nie wygląda może zbyt okazale, ale to była kiedyś super knajpa. Tu się spotykał kwiat młodzieży. Jeśli tak się można wyrazić, no. Jaka młodzież, takie kwiaty, prawda? No, przychodziło się na piwo, bo piwo tutaj bywało w niedzielę. I przez jakąś godzinkę w ciągu dnia, więc trzeba się było wcześniej ustawić w kolejce. Był taras i na tym tarasie siedział tenże kwiat. No i kiedyś nam, jak nam zomowcy zabrali tą piłkę, no to, że miałem znajomości wśród tego kwiatu, to przybiegłem, poprosiłem ich po pomoc. Kwiat miał dobry humor i po winie w czubie, więc kwiat ruszył i tych zomowców wtedy tak zlali, że do dzisiaj cierpnę, jak sobie pomyślę, co to był za omłot. No wejdźmy po tych koślawych schodkach może, tu w prawo. Przejdźmy zatem przez przejście na drugą stronę. O, widzisz, tu naprzeciwko jest ten tip-top, o którym ci opowiadałem. A po lewej stronie, o, to jest żywa historia Lublina. Niestety w tym momencie już martwa, więc cieszę się, że ja będę mógł ci o tym opowiedzieć. Jest to mianowicie karczma słupska tu się mieściła. To była najlepsza, najbardziej kultowa knajpa w Lublinie. Pracowały tam najfajniejsze kelnerki, przychodzili najfajniejsi ludzie, wypadało tam bywać. Jeżeli tam nie bywałeś, nie istniałeś. Zresztą te kelnerki były do ostatniego dnia zamknięcia tej knajpy. To jest bardzo ciekawe, że niestety niedawno ją zamknięto, nad czym boleje wielu Lubelaków. A urokiem tej knajpy było to, że ona przez lata się w ogóle nie zmieniała. Ona miała ten sam wystrój i pracowały w niej te same kelnerki. W tej chwili to były już panie, które były po 60, może nawet lepiej, a one nosiły te same stroje i to było tak urocze, bo one w dodatku podawały te same dania na tych samych talerzach, tylko porcje się troszeczkę zmniejszyły, ale na to nikt nie patrzył. Do karczmy chodziło się z łezką wokół jeszcze do niedawna, żeby tylko tam pobyć, póki jeszcze jest. Idziemy teraz w dół. O, te bloki, zauważyłeś, one się odrobinkę różnią od takich, których spotkaliśmy tam wcześniej na Wieniawie. One są takie właśnie komunistyczne. To wszystko są bloki wojskowe. Ten pas między Wieniawą a... Bo tam w kierunku, w którym idziemy, my tam nie dojdziemy, co prawda, ale następne osiedle, które zaczyna się, my idziemy na miasteczko uniwersyteckie, ale następne osiedle, które się za nim zaczyna, to jest LSM. Z LSM-ami, jako nastolatkowie, mieliśmy wielu kolegów na LSM-ach, mieliśmy bardzo fajne układy, razem bawiliśmy się na dyskotekach, razem chodziliśmy bić panków do parku, razem chodziliśmy na koncerty. I żeby się nie kłócić, ustaliliśmy sobie, że te RDM-y, bo to się nazywało RDM, dokładnie nawet nie powiem ci, co ten skrót oznacza, ale tak to się mówi do dzisiaj. RDM, tu mieszkały rodziny wojskowych. I myśmy doszli do porozumienia, że RDM-y są nasze wspólne. Tak samo jak kampus na miasteczku uniwersyteckim. Także i my, jest ich, i nasz. I dlatego byliśmy w zgodzie. Wiele ładnych panienek mieszkało w tych blokach. Tylko wszyscy się bali podchodzić, rozumiesz, bo no, mieli ojców wojskowych i zawsze jakaś dziwna atmosfera i ten lęk przed bronią, nie? Chłopcy raczej unikali kontaktów z tymi dziewczętami, a jeżeli już nawet nawiązywali, one były skazane na zagładę. Oni żyli w ogóle w jakimś swoim świecie, w jakiejś swojej enklawie. To była komuna, więc ci ojcowie, niezależnie czy mieli synów czy córki, raczej nie pozwalali, żeby te dzieci integrowały się. Dzieciaki z innymi dzieciakami, szczególnie takimi jak my. O, za chwilę już będziemy skręcać w prawo, w ulicę Langiewicza. Ulica wąska, ale długa. Ciągnie się wzdłuż całego kampusu praktycznie. Chociaż nie ukończyłem studiów, byłem w każdym tym akademiku, na każdym piętrze. Gdybym powiedział, że w każdym pokoju, to bym przesadził, ale w większości tych pokoi. Spędziłem tutaj bardzo przyjemne chwile. Tutaj, gdybyś kiedyś ze mną przyszła, na pewno byłbyś zadowolona, bylibyście zadowoleni. No, tutaj można było przejść inicjację seksualną, inicjację alkoholową i wiele innych inicjacji. To był szereg klubów studenckich, w których później pracowałem jako bramkarz. A to już zupełnie inna bajka. To były jeszcze lepsze czasy. Widzisz tutaj po prawej stronie, to wszystkie te bloki to są akademiki. Ale z tymi jakoś nie miałem za dużo do czynienia, z tymi z prawej. Tamte z lewej, które stoją jeden przy drugim, o tam, to są te najstarsze akademiki. Najstarsze i najlepsze. Nie to, że wszystko co stare to lepsze. Po prostu tam zawsze była atmosfera od początku. Nie pamiętam kiedy je wybudowali, ale jeszcze były w miarę nowe jak się tam bawiłem. Gdy dojdziemy tam do tych bloków, do tych właśnie poprzecznych, one mają taki, każdy z tych bloków od czoła, a będziemy szli od czoła tych bloków, bo wszystkie stoją prostopadle do ulicy Langiewicza. To jest takie wejście, taki zawsze murek i wejście. Niedługo zobaczysz. No, przeważnie pod każdym tym blokiem, tak żeby wejście było od strony Langiewicza, był jakiś mały klub studencki, w których pracowałem jako ochroniarz, jako bramkarz. Przeskakując z tych klubów, raz w jeden dzień w jednym, na drugi dzień w drugim. Bardzo fajnie tutaj było. Ale to jest właśnie ten pierwszy z tych akademików, o których mówiłem, że stoją równolegle. Widzisz, wszystkie stoją równolegle. Spójrz tam dalej. Za tym pierwszym skręcimy w lewo, bo nie będziemy tam dalej szli. Pójdziemy sobie pod chatkę Żaka. O, i tą alejką zaraz tuż przy akademiku. Zresztą zawsze studenci potrafili się bawić. Nie ma co się oszukiwać. Często chodziliśmy też zaraz się z nimi bawić, ich okładać. No, głupie to było głupie, no ale nie mieliśmy innych rozrywek za dużo, no i czasem szliśmy na polowania na studentów. No, dzisiaj wstyd mi się do tego przyznać. Sobie pomyślę, że nieraz siedzę być może przy stole, pracuję z jednym z tych studentów, na którego wtedy polowałem, który dzisiaj już nie jest studentem, tylko panem kimś tam. No jednak, jakie głupie uczucie, ale coś tam, młodość to młodość. Zresztą studenci byli wysportowani, szybko uciekali. Myśmy się szybko męczyli, może z racji tego wypitego wina? Nie wiem. Zejdziemy schodkami w dół. Tutaj, koło tego kiosku, wejdziemy w te podcienia. Nie wiem, co teraz jest w tych podcieniach, ale wiem, że kiedyś tutaj była pralnia akademicka. Tam prali dla wszystkich tych, panie prały, dla wszystkich tych akademików, pościel i takie inne rzeczy. Teraz chyba studenci sami sobie muszą prać, a kiedyś im prano. Wychodzimy spod tych filarów i co widzimy? Piękną chatkę Żaka. No może nie piękną, obłupaną. Może całkiem brzydką, no ale podobno dostali unijne dotacje, to sobie naprawią. Stań tutaj, bo chcę ci o czymś opowiedzieć. Stoimy przed chatką. Kiedyś to był bardzo nowoczesny budynek. Naprawdę nowoczesny i tak wyglądał. To super zawsze. Jak byłem dzieckiem, zdawał mi się taki futurystyczny. O, chatka Żaka, no to... To znowu jak kosmos, pępek mojej dzielnicy, tak chatka Żaka jest pępkiem miasteczka uniwersyteckiego. W tej chwili jest to instytucja kulturalna, bardzo prężna. Kiedyś może tak prężna nie było, ale były to fajne dyskoteki. No i też się ludzie przychodzili spotykać, zarówno studenci, jak i niezrzeszeni. W chatce Żaka mamy swoją scenę, Centrum Kultury w Lublinie, z racji tego, że budynek Centrum Kultury jest w remoncie, studenci udostępnili nam salę, gdzie odbywają się spektakle teatralne. Przy Centrum Kultury pracują 4-5 niezależnych scen, niezależnych teatrów, czy to ruchowych, czy to offowych. Poza tym jest kino studyjne Chatka Żaka. Nie wolno o nim zapomnieć. Kino studyjne Chatka Żaka to jest też historia. Jest to piękne kino, zresztą z ogromną sceną, na której też można grać. Można to przekształcać na teatr i tak dalej. Było to z głową zrobione właśnie z racji tego, że to wnętrze można wykorzystać w wieloraki sposób. No zresztą kiedyś tutaj grano, to było kino repertuarowe, gdzie przychodziłem na bardzo fajne filmy. Teraz też się czasami odbywają przeglądy filmów takiego bardziej ambitnego kina. Stoimy przed, spójrz w lewo. Pójdziemy tą alejką wzdłuż chatki Żaka do przejścia dla pieszych, ale nie będziemy przechodzili przejściem, tylko pójdziemy górą na drugą stronę ulicy. Będzie bezpieczniej. Kontynuujmy spacer, a ja będę ci dalej opowiadał. W chatce Żaka odbywa się wiele spektakli teatralnych. No, ja zresztą też mam okazję grywać tutaj. Nie powiem na deskach, gdyż takowych nie ma, ale przysłowie zostało. Mam okazję grywać tutaj, gdyż to, co powiedziałem ci wcześniej, że pokażę ci przestępczy szlak, to wszystko prawda. Ale życie zmienne jest i ludzie się zmieniają. Tak i mi przeszło z czasem. Po burzliwych i bolesnych doświadczeniach. No i jakoś tak mi się w życiu ułożyło, że od kilku lat mam zaszczyt pracować, bo nigdy nie mówię, że jestem aktorem, ale mam zaszczyt pracować w teatrze jako aktor. I często tutaj właśnie moja scena Premier In Vitro wystawia swoje spektakle, w których grywam. No i jesteśmy na kładce. O, dobrze, widzisz, o tu na środku stań na środku kładki, mniej więcej nad jezdnią, nad ulicą Sowińskiego. Spójrz w jedną stronę, spójrz pod górę, no to właśnie ta, tu się rozciąga ta ziemia niczyja naokoło nas, te RDM-y i kampus, a jak spojrzysz w drugą stronę, tam w dół, tam majaczy to osiedle, takie już tam dalej, to jest osiedle LSM. I właśnie tutaj mieliśmy tej ziemi niczyjej całkiem spory kawałek, ci powiem. No, można się zmęczyć, jak małe miasto. Idźmy dalej. Scena Problemie In Vitro, spektakle. Tu też wystawiłem swoją sztukę, którą napisałem na podstawie wraz z kolegą, z Grzegorzem Kondrasiukiem, jeżeli cię to interesuje w ogóle. Napisałem na podstawie przeżyć własnych i wystawiłem. Z Łukaszem Witem Michałowskim, reżyserem młodego podobno pokolenia, który dobiega już 40 notabene, który wystawiliśmy za własne pieniądze. A nazywa się ten spektakl, jakżeby inaczej, nazywa się Zły. Nie dlatego, że jest zły, tylko, że taki tytuł zły, no. Może on jest zły? No nie wiem. Pójdziesz, to zobaczysz. Idziemy dalej. Po lewej stronie widzisz ten budynek, to jest biblioteka uniwersytecka. W ogóle kładka przylega do budynku do rektoratu UMCS-u. Idziemy dalej. Idziemy w stronę hotelu Unia, ale zanim my jeszcze tam dojdziemy, to powiem ci, jak to było ze mną. No, zanim jeszcze zostałem aktorem, to trochę właśnie uprawiałem taniec po mieście. To dlatego tam w tym pomunorym gmaszysku sądu musiałem kilkakrotnie bywać. Moja aktorska kariera zaczęła się nie aż tak dawno, bo 4 lata temu byłem akurat w senatorium. Nie no, senatorium, tak mówią więźniowie na więzienie. Byłem normalnie w więzieniu, byłem więźniem. Byłem oszustem, wcześniej takim gangsterkiem. No i w tym więzieniu poznałem, jak w bajce poznałem reżysera, niejakiego właśnie Michałowskiego, który stwierdził, że ja mam talent. No, czaisz? Ja talent? No człowieku, ja wiedziałem, że mam talent, ale do innych rzeczy. Ale gdzie to gry na scenie. No ale jednak jakoś chyba coś w tym było, no bo gram do dzisiaj. To wszystko stało się później, ale zanim to się stało, o, tu będziemy dochodzili zaraz do skrzyżowania. Przejdźmy na drugą stronę ulicy i chodźmy prosto. I po prawej stronie zaraz zobaczysz taką knajpkę. To widać, że to jest knajpa, bo okna wychodzą i zawsze muzyka gra, jest kolorowo. Ona w tej chwili nazywa się Archiwum. Za moich czasów tanecznych nazywała się Buongiorno. Pięknie, prawda? Buongiorno. No nie bardzo tam ktoś mówił Buongiorno. No ale tam spotkał się kwiat przestępczości zorganizowanej lubelskiej. Tam odbywały się imprezy okolicznościowe typu imieniny, urodziny, tudzież urodziny kochanki lub żony. Tutaj dobijało się interesów różnych, opijało się je. Tak, na kontraście przechodzimy teraz dalej. Po lewej stronie widzisz tyły Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i ten kościółek mały to jest właśnie kiedyś kaplica kulu, no ale i kościół, otwarty kościół, do którego, kiedy jeszcze chodziłem do kościoła, przychodziłem tutaj jako bardzo młody człowiek, to z racji buntu, bo na kulu, jako w jedynym kościele, księża mówili cokolwiek o świecie. I te kazania były takie, w tych czasach, takie bardzo patriotyczne i nawet takiemu młodemu człowiekowi, jak ja, takiemu, który chodził bić punków albo studentów z nudów, coś dawały jednak, coś miały jakąś głębszą mądrość. Lubiłem przychodzić, wchodziłem na balkon, tam sobie siadałem w kąciku i słuchałem tych kazań. No ale tutaj już, cóż to, już za kościółkiem, co nam się wyłania? No, budynek, który nie wiem, czy przeklinać, czy go chołubić, ale chyba jednak chołubić. To hotel Unia, kiedyś najlepszy hotel w mieście. W tej chwili nazywa się Mercury, jak Freddy. Przejdźmy na drugą stronę ulicy. Powoli kończymy nasz wspólny spacer. Pożegnamy się tu przy tym budynku po lewej stronie, o którym ci zresztą jeszcze opowiem. Kiedyś to był naprawdę najlepszy hotel w mieście. Przedmiot marzeń i wzdychań moich jako dziecka. Jako dziecko przychodziliśmy pod ten hotel, wchodziliśmy do śmietnika, czego bardzo się wstydziłem, i wybieraliśmy puszki po napojach, po piwach i paczki po papierosach, bo wszyscy wtedy zbierali te rzeczy. Butelki po koniaku, po whisky, stały u mnie na regale w pokoju. Później jak podrosłem, to stałem z przyklejonym nosem do szyby i patrzyłem na te, już był to Peweks, patrzyłem na te wszystkie luksusowe towary. Luksusowe, jak to brzmi. Wtedy mi się wydawało, że to luksusowe. Teraz te same towary są w każdych delikatesach. Patrzyłem na te luksusowe te towary i wzdychałem. Gdy jeszcze troszeczkę podrosłem, czyli już chodziłem do tych punków i tam chodziłem na te bloki, no to wypadałoby ci czasami wpaść na lody do Astorii, ewentualnie na dół do barku, usiąść przy tym barku i wypić cokolwiek. Chociaż tam wszystko było tak drogie, że no ale cóż zrobić, no. PR to PR. Słuchaj, kiedyś nieźle, jak już tutaj byłem takim prężnym człowiekiem, nieźle popiliśmy z kolegami. Była to zima, mróz. Ograliśmy jakiegoś frajera w karty. Przy okazji facet prowadził bara, że już nie miał czym przebić pokera kolegi, który był zresztą oszustem karcionym, więc wystawił całą zawartość baru, dorzucił do puli. No i między innymi było tam kilka kartonów wódki. Tą wódą to poliwaliśmy sobie szyby, bo nam pozamarzały. Mróz był straszny, 20 parę stopni, dasz wiarę? No i później przyjechaliśmy tutaj, bo byliśmy głodni. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że jest już prawie 6 rano. Jeden kolega zasłabł. No to wcześniej wyłamaliśmy drzwi i jak na filmie psy, znasz psy? O. Nieśliśmy tego kolegę i śpiewaliśmy, że Janek Wiśniewski padł. Weszliśmy z nim do Unii. Wszyscy byli przerażeni, personel i tak dalej, no ale byliśmy niekoronowanymi królami Unii. Bez nas ta Unia nie istniała. Nie mogli nas po prostu wyrzucić albo zadzwonić na policję, bo to by się... No nie nas, nie nas. Każdy się bał. No i kolegę ułożyliśmy na ladzie od szatni. Szatniarki jeszcze nie było, bo było za wcześnie. Wdarliśmy się do sali, gdzie były stoły zastawione na śniadanie dla gości hotelowych, które jest od 6. No i zaczęliśmy się rzucać jedzeniem. Na co przyszedł menadżer restauracji, niejaki pan Janek. Polecam. Pan Janek jest zawalistym menadżerem. Świetnie prowadzi restaurację. Jeśli chcesz zjeść dobrze i wykwintnie, naprawdę polecam. Pan Janek pilnuje kelnerów jak nikt. No i wyszedł pan Janek, człowiek charakterystyczny. Jeżeli kiedyś zobaczysz go, to go rozpoznasz na pewno, gdyż jest to około 70-letni, korpulentny pan z dużym brzuchem, bardzo dystyngowany, a wąsy ma wywinięte, pozwijane w takie spiralki jak Franciszek Józef. Cesarz zresztą. No co, no i właśnie pan Janek zwrócił nam uwagę, że to jest śniadanie pozostawiane dla gości. I co teraz? No i dzięki tym naszym układom zapłaciliśmy oczywiście za całą tą salę zastawioną. Pan Janek przeniósł gości do sali innej, do bankietowej, tam zastawił im śniadanie, a myśmy zaczęli tutaj spożywać. W pewnym momencie wpadła recepcjonistka z krzykiem: panowie, panowie, kolega się pali. Zapomniałem dodać, że koledze, którego zostawiliśmy na ladzie szatni, włożyliśmy świeczkę, jak umarłemu w dłonie. Okazało się, że kolega spadł, a że był w swetrze i w kurtce. Najpierw zajął mu się sweter, a później kurtka, no i zaczął płonąć. Pan Janek ze stoickim sposobem doszedł do nas, ocenił sytuację, po czym podał nam butelkę syfonu, którą wylaliśmy na płonącego. Nic mu się zresztą nie stało. Słuchaj, tu to się dopiero działo. Kasa, kasyno, piękne dziewczyny, długonogie samochody, albo odwrotnie, jak wolisz. Nie, no to fajny punkt, fajny naprawdę. Podczas mojego dorosłego życia tu się dorobiłem fortuny, którą później przegrałem. W tymże kasynie tu zawarłem wiele znajomości, z których jestem dumny, a jeszcze więcej tych, z których się wstydzę. No ale trzeba było być, gdyż było to miejsce już kiedyś, gdzie zbierali się poważni ludzie. Biznesmeni, no z okiem tacy biznesmeni. Za komuny, no to na biznesmenów mówiło się biznesmeni, na cinkciarzy, na wszystkich poruszających się w tej szarej strefie. No i był czas, że właśnie ja bardzo pragnąłem należeć do tej szarej strefy, co mi się później udało chyba. Tak, udało. Zawsze twierdzę, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Gdybym nie został bandytą, nigdy nie zostałbym aktorem. A jako aktor jest mi bardzo dobrze. No i przyszedł czas na pożegnanie. Mam nadzieję, że czas razem spędzony nie był dla ciebie czasem straconym. Do zobaczenia, pozdrawiam.